Wracamy do kina Wandy Jakubowskiej. Dzisiaj nietypowa propozycja, bo film dla dzieci. Ale czy na pewno dla dzieci i czy dla tych współczesnych?
Dla tych współczesnych to myślę, że nie. Ale powiedzmy, o co chodzi. Król Maciuś I, rok 57, świeżo po stalinizmie. I nagle pojawia się w polskim kinie film, który jest no taką filmową baśnią. Mm-hmm. Tworzy zupełnie nowy świat, zupełnie taki osobny świat. I robi to dość sprawnie. To znaczy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, a ja w ogóle jestem wielkim fanem tego filmu. Mm-hmm. Wbrew pozorom, on jest zupełnie niewspółczesny. Gdzieś byłby, jak to się mówi, skancelowany całkowicie.
No tak.
Natomiast on jest w tym wszystkim bardzo jakiś taki sprawny. To znaczy, ten świat, który tam jest stworzony, jest naprawdę spójny. I to wszystko się trzyma kupy. Na początku, jak zobaczyłem tę scenografię, to miasto takie papierowe i to wszystko.
Ale piękne to było.
No tak, ale na początku, jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, kurczę, nie, no to będzie jakiś paździerz po prostu straszny. Ale później jakoś tak to wszystko, no Wanda Jakubowska spięła to wszystko w całość i to było bardzo ciekawe. No tak, bo rzeczywiście ten świat, mówisz, piękny, on jest taki, trzeba w niego wejść, myślę.
Trzeba w niego wejść. On jest oczywiście anachroniczny, ale myślę, że jak na tamte czasy, to naprawdę ogrom pracy został wykonany przez ekipę filmową. Ja od początku weszłam w ten świat. Mhm. No wiedziałam, że to na pewno nie jest takie kino dziecięce, jakie znamy z współczesnych czasów. A mamy, myślę, że nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o to kino dziecięco-młodzieżowe, to naprawdę polskie produkcje są na bardzo wysokim poziomie.
I wtedy też były.
Wtedy też były, tak. Więc mamy jakąś taką chyba tradycję, mamy dar i rękę do tworzenia takich produkcji dla najmłodszych. I Król Maciuś pierwszy się wpisuje w to jak najbardziej. No fakt, że w dzisiejszych czasach myślę, że jest to bardziej film dla dorosłych, którzy z dystansem spojrzą na to wszystko, co tam się dzieje. No a Król Maciuś nie stroni od używek, jak się okazuje.
On nie stroni w ogóle od niczego, co jest dla dorosłych, tak naprawdę.
Tak. No tak wszedł w te królewskie buty i z całym tym inwentarzem, który mu przysługiwał, rozkazywał, rządził i korzystał z życia.
Tak.
Ale był w tym uroczy i myślę, że powinniśmy powiedzieć już teraz, kto go zagrał, to był Juliusz Wyrzykowski, młody aktor, który no skradł moje serce.
W ogóle to jest świetna rola, to jest tak dobrze poprowadzona rola i tak świetnie zagrana, że ja byłem naprawdę w szoku. Mm-hmm. Zwłaszcza, że zauważ, to nie jest rola dubbingowana. W tamtym czasie bardzo często dubbingowano role dziecięce i najczęściej aktorki, w ogóle kobiety, dubbingowały role małych chłopców, no ale to już wtedy było wiadomo, że to jest zagrane na poziomie, no bo grała to osoba, która ma wykształcenie aktorskie. A tutaj mamy 10-letniego chłopca, który owszem jest synem aktorów, bo to jest syn Elżbiety Barszczewskiej.
Tak.
No i pana Wyrzykowskiego.
Pana Mariana no właśnie. Tak. Elżbieta Barszczewska, no to legenda kina przedwojennego
tak
jeszcze.
Grała
on był
zresztą
w ogóle do mamy bardzo podobny. Tak,
tak. To Barszczewska grała właśnie w Nad Niemnem u Jakubowskiej, które zaginęło, jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, więc to jest jej syn. Więc pewnie jakieś predyspozycje aktorskie w genach miał po ojcu i po
nawet
matce.
Nawet nie wiem, czy wiesz, ale krąży taka plotka, że on jako kilkutygodniowe dziecko został zawinięty w kurtynę teatralną i miało mu to zapewnić przyszłość w zawodzie aktorskim świetlaną. No, nie do końca tak było.
Zapowiadało się dobrze.
Zapowiadało się dobrze, no ale na aktorstwo no, był skazany.
Był skazany i później też się z nim zresztą związał, tylko że no, już nie zrobił aż takiej kariery jak rodzice co najmniej. Był aktorem, zdaje się, Teatru Polskiego i już tak dożył. Mm-hmm. Zdaje się, że już nie ma go.
Pojawił się w kilku filmach, nie wiem czy w serialach, ale w filmach się pojawił. No ale to już nie były żadne spektakularne role. Tak.
Wyraziste. Natomiast tutaj rzeczywiście jest to rola jego życia i to już w wieku 10 lat. I to jest naprawdę niesamowite. Myślę, że też warto powiedzieć, że w ogóle role dziecięce w tym filmie są bardzo dobre.
No tak.
Jest jeszcze rola jego przyjaciela i adiutanta Ludwika Halicza. To też nikt nieznany, bo też w ogóle już aktorskiej kariery, zdaje się, nie zrobił po tym filmie. Natomiast to też jest świetnie poprowadzona rola i świetnie zagrana. I tu akurat już w ogóle bez żadnych pewnie predyspozycji takich rodzinnych, chociaż nie wiadomo, może. A role też takie drugo-, trzecioplanowe, a nawet epizodyczne, też są tam świetnie poprowadzone, co sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, czy Wanda Jakubowska miała jakieś specjalne sposoby na pracę z dziećmi.
Mm-hmm.
I nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, natomiast wiem, że jej podejście do dzieci było specyficzne, dlatego że ona generalnie uchodziła za bardzo ostrą reżyserkę i taką reżyserkę, która nie znosiła sprzeciwu wobec nikogo, oprócz dzieci. I to podobno było właśnie charakterystyczne, jak nagrywano ostatni etap, to ona wtedy, no, ona miała syna, który urodził się w roku 34 i całą wojnę przeżyli w rozłące i ona na etapie nagrywania właśnie ostatniego nomen omen etapu z nim się znowu spotkała. Więc cały ten okres zdjęć filmowych była razem z nim i podobno jedyne momenty, w których Wanda Jakubowska była jakaś taka ciepła i bardziej ludzka niż zazwyczaj, to było właśnie w obecności tego syna. Więc wydaje mi się, że ona z tymi dziećmi miała jakąś taką więź inną zupełnie niż z aktorami dorosłymi.
Być może, no i efekt jest znakomity, no bo tak jak mówimy, ten Król Maciuś I to jest film, który dobrze się po latach ogląda. Ja oczywiście myślałam, widząc scenografię i w ogóle całą tą estetykę, o panu Kleksie, który też jest dla mnie no, takim ikonicznym filmem
tak.
z minionej epoki, jeśli chodzi o to kino dla najmłodszych. No oczywiście to jest wiele lat różnicy pomiędzy tymi filmami i to widać, ale myślę, że już właśnie w tym Królu Maciusiu jakieś takie...
Poziom rozmachu jest podobny.
Jakieś takie początki właśnie tego, na ile sobie można w kinie pozwolić, możemy zobaczyć, bo to jest baśń, to jest cały świat stworzony od tego królewskiego pałacu, królewskiego zamku, aż po okopy. No bo tam jest też wojna, więc tam się dzieje
Afrykę.
Naprawdę. Oczywiście, jeszcze jest wyprawa do Afryki w tym wszystkim. No, naprawdę przepych.
Ale zauważ, jak oni dobrze korzystają z tych dostępnych środków, bo nie mają ich za wiele, ale jednak wykorzystują je idealnie. I na przykład helikopter jest tak świetnie pokazany, że my go oczywiście nie widzimy, no bo wiadomo, że nie byli w stanie mieć helikoptera, który mógłby spuścić naszych bohaterów na ziemię, ale jednak jest to pokazane w sposób wierny i taki jakiś dający uwierzyć w siebie.
Tak.
Więc to jest, myślę, że też niesamowite, jak oni no, korzystali z tego, na co mieli jeszcze możliwości.
No na pewno byli to bardzo kreatywni ludzie, którzy potrafili wykorzystać to, co było, no a tak jak mówimy, było niewiele wtedy, ale wiedzieli, co z tym zrobić, no bo nawet te okolice, takie chyba centrum, możemy to tak nazwać, gdzie mamy szkołę, gdzie mamy chyba nawet bramę do zoo,
tam
o ile dobrze
tam
pamiętam,
kino.
Tam jest naprawdę wszystko w tym miejscu.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawie skonstruowana przestrzeń. My nie widzimy w zasadzie tego miasta poza tym rynkiem, ale na tym rynku jednocześnie jest też wszystko. Jest ta szkoła, w której jest nauczycielka, którą gra Krystyna Feldman swoją drogą. Jest właśnie kino chyba Entliczek-Pętliczek, tak się nazywa to kino. Te wszystkie domy są jakieś takie trochę zniekształcone, trochę takie przerysowane. No widać, że to jest oczywiście papierowe, ale jednocześnie to wszystko się broni. I to jest właśnie to, co mnie urzekło w tym filmie. Trochę mi się to skojarzyło ze scenografią z Kabaretu Starszych Panów. Czyli tam też wszystko było papierowe, wszystko było wiadomo, że sztuczne, no ale jednocześnie ta konwencja była spójna i dzięki temu to się broniło i można było to oglądać i dzisiaj też można to oglądać po latach.
Anatol Radinowicz stoi za tą scenografią i myślę, że warto wspomnieć tutaj to nazwisko, bo nie jest to chyba najbardziej znany scenograf.
Nie jest, tak, to prawda, chociaż wiele filmów wybitnych ma na swoim koncie, między innymi Jak być kochaną, moje ukochane. Szatan z siódmej klasy chyba
też.
Wiele takich właśnie dziecięcych trochę filmów, czy młodzieżowych filmów, jak w przypadku Szatana z siódmej klasy. Więc człowiek, który miał jakąś taką smykałkę do tego, żeby tworzyć właśnie te światy, które dzieciom i młodym osobom będą jakoś odpowiadać, a pewnie i dorosłych też trochę zachwycą.
No też trzeba powiedzieć, że to jest świat bardzo kolorowy, bo to już jest kolorowy film.
Tak, kolorowany. On był nagrywany na taśmie czarno-białej, ale później był kolorowany, co widać, bo to jest trochę inne nasycenie kolorów, ale jednocześnie ma to też znowu swój urok i swoją jakąś taką atmosferę w tym wszystkim.
Myślę, że właśnie to nawet nam ułatwia wejście w ten taki baśniowy świat, że my nie widzimy tego jako taki element prawdziwego świata, tylko od początku wiemy, jaka konwencja i wchodzimy w nią.
No i bierzmy pod uwagę, że to jest rok 57, wtedy naprawdę już nawet kolorowanych filmów w Polsce nie było. To też jest niesamowite i myślę, że dużym udziałem w tym wszystkim była jednak ta partyjna część życiorysu Wandy Jakubowskiej, że ten film mógł w ogóle powstać. No ale on nie ma aż takich też socrealistycznych nawiązań i jakichś wątków.
Nie.
Chociaż jest takie główne przesłanie, które myślę, że trochę jest takie socrealistyczne, a na pewno po linii partyjnej, czy po linii władzy ówczesnej, że dzieci, zobaczcie, nie bierzcie się za zmiany i za reformowanie systemu.
Bo źle się to kończy
dla was. Czyli systemu nie można reformować.
Tak.
Mimo tego, że te reformy były, zauważ, szczytne, no bo nie powiedzieliśmy, no wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi w Królu Maciusiu I. No to oczywiście jest Janusza Korczaka świetna powieść dziecięca, czy opowiadanie, nie, chyba powieść.
Powieść.
Mhm. Powieść, no właśnie, jeszcze z lat 20., gdzie król Maciuś, czyli dziesięciolatek, nagle staje się, no właśnie, królem, gdy umiera jego ojciec i musi wejść w tę rolę zupełnie bez żadnego regenta, tylko właśnie on sam i musi sobie z tym radzić i ma na to rządzenie pomysł. Na początku może nie ma, a później ten pomysł mu się w głowie pojawia i chce po prostu być reformatorem. Królem Maciusiem I, tak. Reformatorem. No i te reformy są szczytne. Są oczywiście bardzo dziecięce, to znaczy one są z perspektywy właśnie dziecka. Czyli na przykład jest reforma zaproponowana, żeby dorośli poszli do szkoły, bo wtedy będą wiedzieli, co to, z czym to się je, co sprawia, że państwo się kompletnie destabilizuje. No bo nagle dzieci muszą prowadzić samochody i być kominiarzami.
I zostają policjantami, którzy ścigają dorosłych niechodzących do szkoły.
Dokładnie, tak. Bo oczywiście dorośli nie zawsze idą do szkoły, raczej idą do baru, który jest obok. Co też jest prześwietną sceną. Więc te reformy króla Maciusia są takie, no właśnie, szczytne, takie właśnie dziecięce, niewinne, a jednocześnie zderzają się z tym dorosłym światem i okazuje się, że jednak to nie tak, że to nie jest wszystko takie proste. No i to jest trochę takie przesłanie tego wszystkiego, całego tego filmu, całej tej historii. Nie wiem, czy to jest przesłanie tej powieści jednocześnie, chyba też. Ja jej akurat nie znam
Ja też nie czytałam całości, więc nie wiem, jaki tam jest wydźwięk. No tak, możemy to pewnie wpisać trochę
w ten nurt socrealistyczny
i w te takie sympatie Wandy Jakubowskiej, pewnie tak. Ale z drugiej strony to też jest bardzo uniwersalne przesłanie, żeby dzieci nie brały się za sprawy dorosłych, bo są dziećmi, niech tymi dziećmi pozostaną. No tak jak powiedzieliśmy, to jest film bardzo niepoprawny politycznie z naszej współczesnej perspektywy. Chociażby ten początek w ogóle rządzenia Maciusia, kiedy on musi zostać królem, dlatego że jego tata umiera.
Tak.
I musi się zmierzyć z tą żałobą, która trwa jakąś minutę i po prostu słyszy, no ale już nie możesz płakać, bo jesteś królem.
Tak.
I on wstaje i idzie rządzić. Zastanawiam się, gdzie była mama.
Tam w ogóle było bardzo... Mama rzeczywiście królowa, tak nie było jej, ale jeszcze na dodatek mama tych aktorów. Ja zastanawiałem się, bo były takie sceny, w których na przykład, dobra, bo są takie sceny, gdzie piją na przykład piwo albo jakiś inny alkohol, ale wtedy można się domyślać, że może to było
na pewno to jakiś sok, tak.
Nie mamy pewności, bo później na przykład jest scena, kiedy tenże jego adiutant pali papierosa. I on już go pali po prostu. To znaczy, to nie jest nic udawanego, tylko dziesięciolatek po prostu pali sobie papierosa. I się zaciąga i puszcza dym z ust. Więc to jest dla mnie już szokujące, bo tego już się nie dało jakoś tak filmowo sfingować, tylko to musiało już tak być. Po prostu ten aktor musiał się tym papierosem zaciągnąć. Może dwa razy, a może były jakieś duble, nie wiadomo. I pytanie, jak to jest, że w latach 50. ci rodzice tych aktorów młodych się na to godzili?
No, nie mam pojęcia. Myślę, że to w ogóle specyfika czasów, tak? No pewnie trochę inaczej to wyglądało. Nie wiem. Ciężko jest mi sobie teraz przypomnieć też tą scenę, czy ona mogła być jakoś oszukana, czy nie.
Wiesz co, ja patrzyłem na nią wielokrotnie. To była scena, kiedy on ogłasza, że teraz będzie baronem. I stoi tak, Maciuś chyba siedzi na jakimś łóżku albo leży, nie wiem, trudno mi powiedzieć. On tak chodzi z tym papierosem i tak, no właśnie, go pali. Później przychodzi ten doktor i on tego papierosa gasi, rzuca na podłogę. No coś takiego. Więc to była scena, w której się nie dało po prostu tego. To nie jest tak, że on tylko trzymał tego papierosa, po prostu się nim zaciągnął, jeszcze go zapalił. Więc naprawdę to było dla mnie szokujące. No bo mówię, te elementy alkoholowe można było jakoś ukryć. To mogła być woda albo jakiś sok.
Tak, to
albo
tutaj akurat
sok jabłkowy na przykład. Tak. No ale tutaj to już tak nie mogło być. Nawet jeśli to były jakieś, nie wiem, papierosy nie nikotynowe.
To o, nie to, wiem, to czy były takie dostępne w latach 50. W tamtych na pewno. Czasach, raczej nie.
Więc jest to szokujące i pod tym względem ten film jest jakiś taki właśnie zupełnie niewspółczesny.
No jest, no i też cała ta wyprawa afrykańska, gdzie mamy aktorów pomalowanych czarną farbą. No wiemy, że w dzisiejszych czasach w ogóle nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby realizować film w taki sposób, ale myślę, że oglądając Króla Maciusia, no musimy mieć po prostu na uwadze to, że ten film naprawdę ma już wiele, wiele lat i czasy się bardzo zmieniły.
Tak, on też jest w tym wszystkim bardzo uroczy, to znaczy ten film nie jest właśnie, on nie robi tego blackface'u po to, żeby urazić, tylko po prostu nie rozumie do końca tego, jak to powinno być zrealizowane, tak mi się wydaje. No plus oczywiście taki był pierwowzór Korczaka, że tam była wyprawa rzeczywiście do kraju ludożerców. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem nawet, że wbrew pozorom to może być obraz Afryki, który ludzie mają jeszcze w głowach. I może warto powiedzieć, że to tak nie wygląda, że nie ma plemion ludożerców w Afryce, które żyją sobie i przyjeżdża do nich Król Maciuś I. Tak nie jest. To jest, myślę, że warte podkreślenia. No tak, ten film trochę się zestarzał politycznie źle pod tym względem, no ale tak jak mówiłem, on jest w tym wszystkim i sprawny, i uroczy, i jakiś taki właśnie niewinny. O,
tak,
to jest to słowo.
Tak,
niewinny.
To jest bardzo dobre słowo, które rzeczywiście idealnie do tego filmu pasuje, bo no tak jak mówię, no, mając w głowie to, że naprawdę ten film miał premierę w 1957 roku, i świat bardzo się zmienił i nasza świadomość bardzo się zmieniła, to jednak do tego filmu się wraca z uśmiechem. Mhm. Ja go obejrzałam z takim rozczuleniem wręcz.
Tak. On jest też bardzo śmieszny. Też jest oczywiście trochę śmieszny z naszej perspektywy, bo śmiejemy się z tych niektórych rozwiązań i scen. Ale myślę, że wtedy
ale
też
jednak
już
sama
był śmieszny.
Ta treść też jest zabawna i myślę, że mogła trafiać do tych najmłodszych widzów jak najbardziej. No i też, tak jak powiedzieliśmy, Juliusz Wyżykowski no, zagrał wybitnie tę rolę. To, co mnie bardzo urzekło, to jest jego dykcja, która jest po prostu znakomita.
Tak, to jest niesamowite. No właśnie tak jak mówiliśmy, to nie jest dubbingowana rola, więc on to wszystko musiał wypowiedzieć i wypowiada to po pierwsze wyraźnie, po drugie w sposób aktorski, czyli tam intonuje, odpowiednio to gra. To po pierwsze. Po drugie, po trzecie jeszcze na dodatek w tym wszystkim gra też twarzą i w ogóle sobą, ciałem, a ma 10 lat i nie ma żadnego wykształcenia aktorskiego. I to jest niesamowite. No bardzo żałuję, że później w tych dorosłych już latach jakoś nie zrobił tej kariery, ale to jest chyba scenariusz, który generalnie dotyczy dziecięcych aktorów w Polsce i na świecie, więc no tak już po prostu jest z tymi aktorami dziecięcymi.
Ale polecamy Króla Maciusia, żeby z dystansem go obejrzeć i może przypomnieć sobie te czasy dzieciństwa.
Raczej dla dorosłych niż dla dzieci.
Raczej dla dorosłych, tak.
Chociaż jak tak sobie myślałem, że miałbym te 10 lat i oglądałbym ten film, to chyba by mi to jakoś tak... Znaczy byłoby to dla mnie zabawne i takie ciekawe, żeby zobaczyć tego Maciusia, który nagle staje się dorosłym we wszystkich.
No bo to jest w ogóle bardzo ciekawa opowieść, bardzo ciekawa historia, tak.
Znaczy ona też w ogóle z perspektywy takiej dorosłej zupełnie jest ciekawa, na przykład pod względem tego, że no, mamy dziecko, które zostaje umieszczone w bardzo ważnej roli, bardzo ważnej, no bo jest głową państwa, ma wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy chcą je wykorzystać i chcą je zmanipulować i w jakiś sposób przejąć tę władzę, korzystając z tego, że to dziecko nie wie jeszcze o co chodzi, a ono jednocześnie niewinnie i zupełnie nieświadomie podskórnie wie o co chodzi i jakoś tak przypadkowo sobie z tym wszystkim radzi.
Więc może to ten królewski gen.
Królewski gen, tak. Tam jest powtarzane wielokrotnie, że on jest tym prawnukiem, wnukiem, synem jakiś tam
wybitnych władców.
Dokładnie, tak, wybitnych władców.
Tak, no ale tak sobie myślę, że widzisz, mówisz, że mając 10 lat obejrzałbyś ten film, a teraz jak wchodzą do kin takie rzeczy jak ta nowa Akademia Pana Kleksa z Zobaczyka, to przepaść jest jednak.
No.
I ciekawa jestem, czy współczesne dzieci jeszcze miałyby taką wrażliwość estetyczną, żeby zobaczyć Króla Maciusia, nie wiem.
Wiesz co, myślę, że nie, bo teraz już dużo więcej, dużo lepszych filmów powstało i dużo więcej, dużo lepszych filmów dzieci już zobaczyły. Ale wtedy myślę, że to było coś naprawdę wow. To
tak, takie, no jak najbardziej, wiesz, tak, oczywiście.
Jakie filmy mogły zobaczyć dzieci w latach 50., 57.
Poza
roku
animacjami,
w Polsce. Poza animacjami, które jednocześnie no, wszyscy wiemy, że są animowane i dzieci też to wiedzą, że to nie jest realny świat. A tu mamy realny świat, który wygląda jak animacja. I jest jeszcze po polsku i w Polsce zrobiony. Bo to też jest ważne. W ogóle nie wiem, czy dla ciebie Król Maciuś I to była jakaś taka historia dzieciństwa, ale ja na przykład pamiętam ten film animowany z Królem Maciusiem.
Tak, oglądałam.
On był w ogóle jakoś francusko-niemiecko-polski, tam polski wątek tylko wybrzmiewał w małym stopniu, więc to też jest ciekawe, że jednak Król Maciuś się przebił na zachód jako ta historia.
No nie zaskakuje mnie to. To jest, myślę,
to jest dobra historia po prostu.
Tak, to jest naprawdę dobrze napisane i uniwersalne bardzo też. Myślę, że dzieci w każdym w każdej przestrzeni czasowej będą mogły to obejrzeć, tylko no właśnie, to zależy, w jaki sposób będzie im to przedstawione.
No tak.
Ale my polecamy tę wersję Wandy Jakubowskiej z 57 roku, bo naprawdę bardzo warto zobaczyć, bardzo ciekawy zapis też tego, jak powstawały filmy w tamtym czasie.
Dokładnie tak.
Na miarę możliwości.
To był film na miarę naszych czy tamtych możliwości, jak to mówił Stanisław Tym w filmie Barei.
Tak.
No ale to już pozostawmy Bareję na jakiś inną okazję, a tymczasem z Królem Maciusiem się żegnamy i zapraszamy za tydzień na już ostatni film Wandy Jakubowskiej w naszym omówieniu.
A będą to Kolory kochania.